Przy mikrofonie Michał Trela, 28. kolejka Ekstraklasy dobiega już końca. Teoretycznie powinniśmy wiedzieć bardzo dużo o tym, co przyniesie ten sezon, natomiast mam wrażenie, że cały czas liga nie chce nam wyklarować różnych odpowiedzi. Postaramy się jednak z tych strzępków informacji jakieś uzyskać. Razem ze mną tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
I na pewno myślę, że musimy zacząć od niekoniecznie meczowej sprawy, chociaż to będzie wokół najważniejszego meczu, takiego hitu tej kolejki, czyli wokół meczu Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa. Natomiast gdy nagrywaliśmy zeszłotygodniowy podcast, no, rozmawialiśmy trochę o gorących krzesłach w Ekstraklasie i kompletnie pominęliśmy temat, że w Legii Warszawa może dojść do zmiany trenera, a do niej doszło. Rozmawialiśmy o Krakowi, o Piaście Gliwice, natomiast Piaście wytrzymali ciśnienie, w Rakowie wytrzymali ciśnienie, w Legii nie. I mecz w Częstochowie, ten hit kolejki, był już debiutem nowego trenera, którego nadejścia kompletnie tydzień temu nie zapowiadaliśmy, więc myślę, że powinniśmy się trochę cofnąć o kilka dni i chciałbym cię spytać, jak ty odbierasz tę sytuację w Legii Warszawa? Dlaczego to się tak szybko potoczyło? Czy twoim zdaniem to jest racjonalne, to co zrobiła Legia Warszawa, zarówno zwalniając Kostę Runiajcia, jak i zatrudniając w jego miejsce Gonçalo Feio, bo to są dwa różne aspekty.
No, gdy rozmawialiśmy właśnie przed tygodniem na ten temat, to bardziej byliśmy przekonani, że w meczu Raków Legia nowy szkoleniowiec zasiądzie na ławce Rakowa, a nie Legii. Wydawało nam się, że Legia co prawda zremisowała tylko z Jagiellonią, ale zarówno w meczu wcześniejszym z Górnikiem Zabrze, który wygrała 3 do 1, i także w tym meczu z Jagiellonią, gdzie rozegrała naprawdę świetną pierwszą połowę, jedną z lepszych, śmiem twierdzić, w tym sezonie. Oczywiście w Ekstraklasie, nie mam tu na myśli tych wybitnych meczów Legii w europejskich pucharach. Wydawało mi się, że Kostas Runiajcz kupił sobie czas, że mimo tego, że w końcówce Jagiellonia wyrównała, że to nie będzie jakiś czynnik przesądzający o tym, że dojdzie do dymisji. Tymczasem doszło, no i właśnie doszło w Legii, a nie w Rakowie, gdzie wydawało się, że tam może coś się wydarzyć. Według mnie, no, decyzja nie do końca racjonalna, bo uważam, że Kostas Runiajcz jak gdyby w pewnym sensie opanował sytuację na tyle, że byłby w stanie według mnie zrealizować cel. Legia, nie powiem, że poprawiła swoje szanse, zatrudniając nowego trenera. Oczywiście było znużenie już trochę Kostą Runiajczem, jakieś tam głosy też domagały się. Ja myślę, że tutaj zadecydowały bardziej jakieś takie względy osobiste. Mówiło się sporo, że się nie spodobał Jackowi Zielińskiemu, dyrektorowi sportowemu, wywiad Kosty Runiajcza, jaki udzielił dla Kanału Plus po meczu z Jagiellonią, że za bardzo narzekał na brak transferów. No ale z drugiej strony, no, można też go zrozumieć. Tam nie było jakiegoś płakania, narzekania wielkiego. No, trener przypomniał fakty. No, stracił zimą dwóch kluczowych piłkarzy, dwóch najlepszych, może nie najlepszych, no, ale na pewno dwóch kluczowych piłkarzy. Nie udało się ich zastąpić 1-1 i drużyna osiągała gorsze wyniki. Więc decyzja taka typowa dla ratowania sezonu. Nie idzie, jest jakiś tam problem, trzeba odrabiać straty, no to zmieńmy trenera, może się uda.
No właśnie, ale dla mnie, bo ja bym powiedział chyba nawet mocniej, bo ja nie mam oczywiście żadnych związków emocjonalnych z Legią, więc nie dotyka mnie to osobiście. Natomiast patrząc tak na to, że chciałbym, żeby kluby w Polsce, różne kluby w Polsce działały możliwie racjonalnie, żeby to były możliwie stabilne, jak to się mówi, projekty. To jestem trochę załamany tym, co się wydarzyło, bo to jest właśnie takie typowe zachowanie dla Legii Warszawa, nie tylko oczywiście Legii, no ale dla wielu klubów polskich, które powtarzają sobie, że tam tutaj się liczy tylko zwycięstwo. I to taka samonapędzająca się presja nie pozwala kompletnie niczego zbudować. I Te całe poprzednie 2 lata, które nastąpiły po tym kryzysie wielkim, kiedy Legia walczyła o utrzymanie, odbywały się w takiej atmosferze zmiany narracji wokół Legii, że Legia musi jednak zbudować jakieś trwałe podstawy klubu, że ona oczywiście miała fantastyczny okres w swojej historii, patrząc na trofea, ale to wszystko było na glinianych nogach, to wszystko było bez żadnych podstaw i że teraz dyrektor sportowy Jacek Zieliński z trenerem Kostą Runiajciem rzeczywiście spróbują zbudować coś wieloletniego. I oczywiście, że trzeba sobie zdawać sprawę i nie być naiwnym, że w Legii jest i będzie presja, że nie można sobie pozwolić, to, że coś się robi na wiele lat, rozpisuje, to nie można sobie pozwolić na absolutną katastrofę, na jakieś przegrywanie meczu za meczem. Natomiast wydawało mi się, że Runiajć wciąż porusza się w obrębie tych jakichś takich dopuszczalnych ram. To znaczy, pierwszy sezon był raczej ze wszechmiar uznawany za udany w jego wykonaniu, zakończony wicemistrzostwem Polski, Pucharem Polski, powrotem do Europy. Drugi sezon przyniósł w tej Europie najbardziej udaną od lat przygodę, która zaowocowała wypromowaniem zawodników i sprzedaniem najdrożej w historii piłkarza, w historii Legii Warszawa. No i sytuacja w lidze oczywiście jest taka, że Legia może skończyć w pucharach, nie musi. Mistrzostwo Polski jest mało prawdopodobne. Natomiast ten wynik w pucharach i to, co się wydarzyło, i jednak to, że Legia cały czas w tych pucharach ma szansę w tych pucharach zagrać, i że też ten zespół właśnie rósł, że to nie jest tak, że cały czas się znajdował w takiej formie z początku rundy wiosennej, kiedy rzeczywiście grał słabo, tylko te wyjazdy do Zabrza, potem wcześniejszy mecz z Piastem Gliwice, ten mecz z Jagiellonią, to wszystko były sygnały, że zaczyna układać na nowo ten zespół Kosta Runiajić, i Jacek Zieliński, chcąc racjonalnie patrzeć na sytuację, to wydaje mi się, że musi wziąć pod uwagę to, że właśnie dwóch zawodników odeszło i przyniosło klubowi dużo pieniędzy, ale nie zastąpi się ich z dnia na dzień, że ta kadra nie jest bardzo szeroka. No, to nie był powód, żeby wyrzucać całe poprzednie 2 lata do kosza. Ja tak to odbieram. I też miałem takie poczucie, bo na początek widziałem tylko urywki tego wywiadu Kosty Runiajcia i myślałem, że on w Lidze Plus Ekstra trochę mocniej poszedł, ale gdy obejrzałem to, to też nie były wypowiedzi, które wykraczałyby poza jakieś ramy, które byłyby ciosami poniżej pasa, jakimś uderzeniem w klub. No to było rzeczywiście obrona ze strony trenera, ale pokazanie faktów i nie jakieś granie przeciwko klubowi. Raczej to było wyjaśnianie, że nie ma powodów do paniki, że to wszystko jest część procesu, ale proces został wyrzucony do kosza i Legia wraca do takiego punktu wyjścia, w którym była już parę razy za czasów Dariusza Mioduskiego, czyli na parę kolejek przed końcem stara się ratować sezon, wiedząc, że nic długotrwałego na tym nie zbuduje. Ja wiem, że ty jesteś często właśnie takim bardziej racjonalnym głosem z nas dwóch, jeśli chodzi o to, że ja w te wieloletnie projekty i procesy i struktury o nich opowiadam, a ty mnie sprowadzasz na ziemię, ale tutaj moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie wyrzucono ideały, jakieś założenia w imię tego, że może się uda efektem nowej miotły poprawić pozycję o nie wiem, o dwie albo o jedną.
Ja chciałem tutaj dodać taką szerszą może uwagę, bo mnie coraz bardziej śmieszą właśnie nawet nie to, że się chce takie procesy realizować, tylko to właśnie jak to w Polsce wygląda. I to nawet nie dotyczy tylko Legii, bo nie zapominajmy, że latem ubiegłego roku Legia przedłużyła kontrakt z Kostą Runiajiczem do 2026 roku, czyli to miał być projekt. Fajnie, trafiliśmy fajnego, dobrego trenera, który z drużyny broniącej się przed spadkiem w poprzednim sezonie zrobił wicemistrza Polski, wywalczył Puchar Polski, wprowadził ją do fazy grupowej Pucharu Konferencji i my przedłużamy z nim kontrakt. Jest okej. I nagle po kilku miesiącach te wszystkie argumenty, które stoją za tym, żeby przedłużyć kontrakt, po prostu zostały odrzucone, wyrzucone do kosza. Po co polskie kluby, które żyją tylko i wyłącznie wynikiem w danym sezonie, przedłużają te kontrakty? Kosta Runiajcz latem zeszłego roku nie miał ofert bajecznych. Dla niego ten projekt związany z Legią Warszawa był naprawdę ważnym. Myślę osobiście, wybrał go po odchodząc z Pogoni Szczecin i myślę, że chciał go realizować i na pewno nie poleciałby na żadną pierwszą, lepszą ofertę. A skoro Legia i tak patrzy tylko na to, które miejsce zajmie w konkretnym sezonie, to po co przedłużać było kontrakt i jeszcze narażać się potem na jakieś dodatkowe koszty, bo koszty odprawy no, nie są znane. Pojawiła się informacja, że Legia mu wypłaci wszystko do końca w kontrakcie, ale ja w to nie wierzę, żeby tak było. Na pewno jeśli nie było precyzyjnych zapisów w umowie, to będą na pewno jakieś rozmowy między prawnikami klubu i trenera na temat kosztów rozstania się, ale nie wierzę, żeby to były takie, jak podał przegląd sportowy bodajże. No i po prostu nie widzę sensu, żeby kluby polskie podpisywały dłuższe kontrakty z trenerami, bo to się mija z celem. No niestety u nas kluby są w większości przypadków tak, te czołowe przynajmniej, może nie wszystkie, ale tak uzależnione od tych dochodów z europejskich pucharów, ewentualnych dochodów, bo to są cały czas ewentualne dochody, że po prostu nie wytrzymują ciśnienia i mi się to właśnie nie podoba, że trenerowi nie pozwala się na to, żeby mógł się przydarzyć słabszy sezon.
Tak,
Żeby
i
ten
nie
trener
mówimy o
się...
jakiejś katastrofie, tylko troszkę słabszym niż, tak, no, że minimalne odstępstwo od tego, co sobie założyli. Przy czym właśnie to odstępstwo w przypadku Runiaicia można równoważyć jeszcze Europą, w której znowu pograł trochę dłużej niż sobie założyli. To nic, to już przekreśla wszystko, bo jest jakieś odstępstwo. No, więc no, zawsze trzeba sobie w takiej sytuacji zadać pytanie, czy trener jest największym problemem, czy trener jest największym głównym winnym tej sytuacji. I no, moim zdaniem, jak się popatrzy na sytuację w Legii, to nie jest. Lecz Legia dalej miała dobrego trenera, trenera, który nie był hamulcem w odnoszeniu sukcesów przez ten klub. No więc skoro ten trener miał jeszcze 2-letni kontrakt, to naprawdę nie było powodu, żeby już teraz go wyrzucać. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, błyskawicznie po tym, jak ogłoszono, że Legia go zwolniła, pojawiły się pogłoski, nie wiem na ile wiarygodne, ale że jest kandydatem do objęcia Herty Berlin, Kosta Runiaić. No i to sprawiło, że jeśli by się to miało okazać prawdą, że on rzeczywiście tam jest kandydatem, być może były jakieś rozmowy już wcześniej, być może Runiaić też wewnątrz Legii, nie wiem, grał trochę ostrzej, rozmawiał trochę ostrzej, wiedząc, że ma taką alternatywę, bo objęcie Herty Berlin to nie byłoby objęcie byle tam niemieckiego klubu, do których on czasem bywa przymierzany, do drugoligowców. Hertha jest drugoligowcem, ale wzięcie takiego klubu to myślę, że byłaby atrakcyjna perspektywa. No ale nie mam pojęcia, jaka była kolejność i ile jest prawdy w tych pogłoskach.
W każdym razie byłby to ciekawy ruch ze strony Herty, bo mielibyśmy w Berlinie w dwóch klubach trenerów, którzy się jakoś tam wypromowali przez ekstraklasę.
Tak, rzeczywiście. Natomiast Kosta Runiaić to jest połowa kwestii tego, czy Legia się zachowała w tej sytuacji racjonalnie. Tutaj mamy zgodność, że zwolnienie samo trenera w tym momencie było dziwne. Dla mnie momentem do rozliczeń ewentualnych byłby koniec sezonu, po prostu, gdyby Runiaić zajął 6. miejsce, nie wiem, nie wszedłby do pucharów, to wtedy można by było się zastanawiać, co robić. Wtedy byłoby więcej opcji, jeśli chodzi o następców. Natomiast dzisiaj, kiedy wszystko jeszcze było sprawą otwartą, to po prostu dałbym mu pracować. Ale druga rzecz to jest, że jego następcą został Gonçalo Feijóo. Tutaj też w mediach i wśród kibiców głosy są zupełnie podzielone, od zachwytów po jakieś takie głosy niezadowolenia i mnie zdecydowanie bliżej do tych drugich i ja tutaj abstrahuję zupełnie od jakichś ewentualnych umiejętności trenerskich Gonçalo Feijóo, jego jakichś zdolności taktycznych. Ja po prostu uważam, zabrzmie wiem jak Michał Probierz, a nie lubię, ale tutaj to jest dla mnie takie nieszanowanie się z naszej strony, że jak sobie zadaję pytanie, czy taka ścieżka kariery mogłaby się przydarzyć jakiemukolwiek polskiemu trenerowi, to za każdym razem odpowiadam nie, że Legia i w ogóle nasze duże kluby są tak nieufne wobec wyników osiąganych przez polskich trenerów w innych klubach. Naprawdę ten Czesław Michniewicz w Legii to był jakiś absolutny wyjątek i też po wielu latach dostał do prowadzenia większy klub. Natomiast generalnie i Legia, i Lech robią wszystko, co mogą, żeby nie zwracać uwagi na to, co się dzieje na polskim rynku. I nagle mamy trenera, który nigdy nie pracował w Ekstraklasie, który zrobił awans z drugiej ligi do pierwszej z Motorem Lublin i w tej pierwszej lidze radził sobie dobrze. Ale mamy też trenera, za którym ciągną się afery w każdym klubie, w którym był, w tym ta najświeższa, najpoważniejsza, taka, która no moim zdaniem powinna go przekreślać, jeśli chodzi o kurs UEFA Pro i tak dalej. To już są inne sprawy. Natomiast wszyscy tutaj udają jakby, że nie było tematu i on dostaje z miejsca jeden z największych, czy może największy polski klub. No dlatego, że po prostu jest Portugalczykiem, naszym, ale Portugalczykiem, czyli daje szansę, że będzie kimś innym, jakby, że będzie kimś lepszym. Dla mnie to, że nie wiem, Dawid Szulczek robi przez 3 lata wyniki w Warcie Poznań ponad stan, ale cały czas są wątpliwości, a styl nie taki, a tu coś się nie podoba, ale no jak porównujemy karierę do kariery, no to po prostu nie ma żadnego powodu, żeby Szulczkowi się zastanawiać, czy dać mu jakiś tam trochę większy klub otwarty, czy zasłużył, a Gonçalo Feio na dzień dobry dostaje Legię Warszawa do prowadzenia. No, dla mnie to jest po prostu na wielu poziomach decyzja, która źle świadczy o naszym środowisku piłkarskim, klubowym.
Ty wspomniałeś tutaj o Michale Probierzu, który apelował o szanowanie się. Ja natomiast widziałem wypowiedź na ten temat Tomasza Hajty świeżą. Już nie pamiętam w jakim programie,
Rany, w jakim ja się towarzystwie ustawiłem, no ale.
ale Tomasz Hajta oczywiście to używał języka, znaczy argumentów tak w swoim stylu, ale one były bardzo podobne do twoich. On to oczywiście w inny sposób mówił i taki bardziej dosadny zdecydowanie, ale on tam podał też i taki też według mnie fajny przykład i kompletnie nieoczywisty, że jego zdaniem zdecydowanie bardziej na posadę w Legii zasłużył Kamil Kieresz niż Fejo.
No i
Bo
to
mówi,
też prawda,
on
no.
tam mówił, no to jest człowiek, który już kilkanaście lat pracuje, w zasadzie w wielu klubach się sprawdza, zrobił chyba 4 awanse i to z klubów takich naprawdę, o których nikt by specjalnie go nie podejrzewał, że tam można zrobić awans. Radzi sobie w takiej Stali Mielec, no można powiedzieć świetnie, mimo że warunki ma dość trudne. Nigdy nie pracował w klubie, w którym było dobrze. Zawsze w każdym klubie trzeba było coś budować i podał tutaj właśnie taki przykład i też wspominał właśnie o tym, że bo ja rozumiem jeszcze, gdyby Fejo miał za sobą też, nie wiem, jakąś karierę piłkarską, ale on nie miał żadnej, nawet chyba na poziomie amatorskim tej kariery. Portugalia, no jest Portugalczykiem, ale on przyjechał do Polski w wieku 20 paru lat, czyli on nie uczył się w Portugalii, nie zawodu, nie pracował z wybitnymi szkoleniowcami jakimiś zagranicznymi, żeby mógł zdobywać doświadczenie. Całą edukację szkoleniową zrobił w Polsce. Ja go traktuję nie jako portugalskiego trenera, tylko
No,
polskiego trenera,
ty tak, ale moim
który
zdaniem.
po prostu będzie robił kurs UEFA Pro w Polsce, w Białej Podlaskiej, a nie w Lizbonie, czy tam w jakiejś akademii portugalskiej, gdzie tam robią, nie wiem, te kursy. Więc tutaj argument jakikolwiek, że to jest zagraniczny szkoleniowiec i wie coś o futbolu więcej niż w Polsce, według mnie też odpada.
Ale on zawsze był tak traktowany właśnie jako wychowany w portugalskiej kulturze piłkarskiej, jakieś takie. On zawsze wypowiadał się zresztą bardzo ciekawie, to trzeba przyznać, o futbolu, no z perspektywy takiej zewnętrznej siłą rzeczy. Natomiast oczywiście, że on piłkarsko-trenersko jest produktem polskiej myśli szkoleniowej, ale wiesz, ja podałem ten przykład Szulczka, bo chciałem kogoś, kto biograficznie, wiekowo jest podobnym
Bieżący.
przykładem, że no bo Kiereś to jest taki przykład no zupełnie z innej bajki, ale wiesz, można się nie upierać przy Szulczku, ale czy widziałeś gdzieś sygnały, że Legia Warszawa chciała teraz powalczyć o Adriana Siemieńca? Oczywiście wiadomo, że nie przejąłby jej w tym momencie, ale czy zobaczyła, że tutaj mamy młodego trenera, który w Białymstoku zrobił najlepszy sezon w historii Jagiellonii i może za chwilę zrobi Mistrzostwo Polski. Czy Legia stwierdziła, że trzeba o niego powalczyć? Przecież Legia ma możliwości, żeby wyciągać nawet czołowe postaci z innych polskich klubów formatu Jagiellonii. Koster Uniaicia wyciągnęła z Pogoni Szczecin. Generalnie być może byłaby w stanie. To nie jest przypadek wyrywania Marka Papszuna z Rakowa, tylko trochę inny. Ale czy w ogóle były głosy, że spróbowała, że pomyślała o tym? No nie, bo 31-letni trener polski czy 32-letni to jest za młody, dajmy mu czas, zobaczymy jak się sprawdzi w europejskich pucharach, czy pogodzi grę na dwa fronty, czy będzie potrafił powtórzyć taki sezon w Jagiellonii, albo w Warcie, albo gdzieś tam. Tutaj jakby zawsze te duże kluby znajdą, nie wiem, no Lech to jest w ogóle mistrzem w wymyślaniu tych argumentów, bo nie ma DNA Lecha, bo no, wszystkie te takie hasła, wytrychy, które sprawiają, że od 10 lat praktycznie się tam nie patrzy w ogóle na rynek wewnętrzny. No ale tutaj zrobił awans z Motorem Lublin z drugiej ligi do pierwszej. Wow, rewelacja. Ciekawe, czy jak teraz Mateusz Stolarski zrobi z Motorem awans z pierwszej do Ekstraklasy, to stanie się kandydatem dla czołowych polskich klubów. No tak.
Chyba nie, no bo nie wiem, czy ma też uprawnienia do
No
tego.
to już jest inna
To
sprawa,
już
no
jest inna
tak.
sprawa. Poza tym, no, tak, to powierzenie tej funkcji trenera Legii Fejo wiąże się chyba też z takim jakimś ogólnopolskim trendem, że no jednak stawiamy na tych młodych trenerów, takich, którzy jeszcze nic nie osiągnęli. No widocznie te przykłady właśnie Adriana Siemieńca, Dawida Szulczka, no inspirują jakoś innych i generalnie nie sięga się już po tych ludzi z karuzeli, chociaż taki Marcin Brosz, który no musiał, nie wiem czy musiał, no ale wybrał ofertę z Niecieczy, gdzie zupełnie nie spodziewałem się, że on w ogóle by spojrzał na taki kierunek, ale może przebadał rynek i zobaczył, że nie może się spodziewać lepszych ofert w najbliższym czasie, więc poszedł do Niecieczy. No, zastanawia mnie to, bo mówię, Legia mogła teraz brać Marka Papszuna. Wiadomo, Michał Probierz raczej nawet musiałaby być jakaś kompletna, totalna katastrofa na euro, żeby stracił posadę po euro. Myślę, że bez względu na to, co tam się wydarzy, ją zachowa, przynajmniej przez najbliższy czas, więc był to też idealny moment na to, żeby no, zatrudnić Marka Papszuna, który swoje w tym zawodzie pokazał. I idealny moment może nawet dla niego, żeby w końcu do tej Legii wskoczyć, no ale pewnie jakieś osobiste uwarunkowania zadecydowało o tym, że wybrano no, trenera, który może dać łatwy efekt, taki szybki efekt, bo zrobił to w Motorze Lublin, ale nie ma żadnej gwarancji, tak już przechodząc do tego meczu w Częstochowie, wydaje mi się, że nic się tam nie zmieniło. Wręcz przeciwnie, według mnie Legia zagrała słabszy mecz niż te dwa poprzednie za koszty Runiaicza. To znaczy, może nie słabszy, ale nic się tam nie zmieniło. No zresztą, co trener może w 3 dni zmienić? Może zmienić tyle, że jeśli drużyna grała przeciwko trenerowi i przychodzi ktoś nowy i dodaje jej nowej energii, to pokaże, że to może zadziałać szybki efekt. Natomiast jeśli drużyna nie grała przeciwko trenerowi, a myślę, że w przypadku Legii na pewno tak było, to szkoleniowo w 3 dni nic nie można zrobić. I mecz w Częstochowie pokazał wszystkie jakieś tam wady Legii, to znaczy takie, że Legia nie potrafi zagrać 90 minut na pełnej intensywności. i że Legia ma po prostu słabą ławkę rezerwowych, bo gdy w końcówce trzeba dokonywać zmian, trzeba rotować zawodnikami, po prostu wprowadza na boisko, wchodzą na boisko gorsi piłkarze, którzy popełniają błędy i Legia w końcówce traci gola. Już abstrahuję od tego, jak ten mecz się układał, o tych kontrowersjach sędziowskich, że Raków mógł dostać tam dwa, czy nawet niektórzy twierdzą trzy rzuty karne, że nawet powinien. No ale Legia w miarę szybko strzeliła gola. Okej, pierwsza połowa taka wyrównana, można powiedzieć, że nawet z lekkim wskazaniem na Legię, no ale druga połowa to już była tylko i wyłącznie obrona. Taka nawet dla mnie zaskakująca, że Legia aż tak dała się zepchnąć do obrony. I no i gol wyrównujący, bardzo podobny do tego, jaki zdobyła Legia. I według mnie sprawiedliwy remis, abstrahując od, jak wspomniałem, już tych kontrowersji sędziowskich, które mogły być, dać Rakowowi zwycięstwo. Chociaż też Raków odnosiłem wrażenie, że gdy wyrównał, a miał jeszcze paręnaście minut na to, żeby powalczyć o pełną pulę, to tak też według mnie trochę odpuścił i ten remis z zadowoleniem przyjął.
Ale wiesz co, mi się Raków w tym meczu podobał, że ja bym powiedział, no jeśli remis zasłużony, to ze wskazaniem, ale ja nawet myślę, że już abstrahując od kontrowersji, że Raków bardziej zasłużył na zwycięstwo w tym meczu. Miałem takie poczucie, że musi w końcu strzelić gola i że to był na dobrym poziomie występ. W Rakowie zdecydowali się na też w kryzysie, też w trudnym momencie, na minimalizowanie ryzyka mimo wszystko, bo w Legii oczywiście Gonçalo Feio może wypalić, może się to udać raczej krótkofalowo, bo o ile w projekt wieloletni z Kostą Runiaiciem jeszcze jakoś mogłem uwierzyć, to z Gonçalo Feio nie wierzę. To jakby jestem przekonany, że raczej prędzej niż później będzie jakaś eskalacja, jakieś niezadowolenie, jakieś pretensje. To nie będzie wieloletni projekt, tak zakładam. Ale biorę pod uwagę, że krótkofalowo to może zadziałać. W Rakowie starali się jednak przynajmniej na razie nie wykonywać panicznych ruchów i widać było, że ten zespół jest w stanie zagrać no lepsze spotkanie niż ostatnio bez zmieniania trenera, że oni sami są w stanie podnieść poziom względem tego, co pokazywali. W ogóle mam takie wrażenie, że w tym sezonie o Rakowie mówimy znacznie lepiej po meczach tych ze ścisłą czołówką, kiedy no, tych meczach bezpośredniej najlepszej szóstki. Był tylko jeden mecz, ten z Lechem jesienią, gdzie Raków przy Bułgarskiej wypadł naprawdę źle. Natomiast wygrał w Warszawie, nie był to rewelacyjny mecz, no ale wygrał z Legią. Teraz też się dobrze przeciwko Legii zaprezentował. Zmiażdżył Lecha w rewanżu na wiosnę. W Szczecinie przyzwoity występ. Tam Pogoń wyglądała momentami dobrze, ale potem Raków odpowiedział, wyrównał, zasłużony remis. We Wrocławiu Śląsk całkowicie zdominowany, no pech Rakowa, że nie udało się wygrać. Źle wyglądał Raków w meczu z Jagiellonią jesienią, w tym rewanżowym, natomiast w pierwszej kolejce zmiażdżył tę Jagiellonię u siebie. Więc gdyby Raków grał na co dzień tak jak w tych meczach czołowej szóstki, to Dawid Szwarga nie siedziałby na gorącym krześle, że cały problem Rakowa jest, kiedy ma pokazać swoją dominację nad zespołami ze środka tabeli, z dołu, a im więcej takich meczów z rywalami na wysokim poziomie, to wtedy Raków też potrafi do poziomu takiego meczu urosnąć i takie miałem wrażenie też tutaj, mimo że się bardzo źle zaczęło, że przecież po takich tygodniach, jakie Raków miał za sobą, wejść w mecz z Legią od przegrywania 0-1 i później przez kilkadziesiąt minut nie mogąc wyrównać, to były powody do nerwowości, a miałem poczucie, że w Rakowie tej nerwowości jest niewiele, że oni cały czas jakoś tak cierpliwie i konsekwentnie padli po to wyrównanie, choć rzeczywiście byłem trochę rozczarowany tym, że nie potrafili pójść za ciosem, jeszcze mając te 10, może nawet kilkanaście minut do grania po wyrównującym golu. No ale Raków tak jakby rozpisywać po każdym tygodniu jakieś notowania, czy w górę, czy w dół, to po tym meczu, jeśli chodzi o formę, wrażenie Raków dla mnie raczej w górę, choć trzeba też powiedzieć, że ten wynik jest fatalny dla jednych i drugich. I to już nawet biorąc pod uwagę to, że dzień później Jagiellonia i Śląsk przegrały swoje mecze, więc i Raków, i Legia odrobiły część strat do tych zespołów. No ale to nie jest dobry wynik, bo dały się przeskoczyć Pogoni Szczecin. I sytuacja w tabeli nie jest dla jednych i drugich korzystna, ale Raków może być zadowolony. No a w Legii rzeczywiście wszystkie problemy, z którymi się zmagał Costa Runiaić, od razu w pierwszym meczu było widać u Gonçalo Feio. Czasem się udaje przykryć następcy na jakiś czas problemy, które potem wychodzą, a tutaj się to nie udało. Od razu wyszły na wierzch w pierwszym meczu.
Tak, ty nawet na Weszło pisałeś ostatnio taki artykuł o piłkarzach, którzy są talizmanami szczęścia i pecha chyba też. I tutaj całą winę na tego biednego Diaza zwalono, który z Widzewem się nie potrafił zablokować strzału. Tutaj zmienił Patryka Kuna i dał się ograć Tudorowi, który dośrodkował, zaliczył asystę przy golu. Nie wiem, nie analizowałem aż tak bardzo jego wpływu na zdobycze punktowe Legii, no ale w każdym razie taki kozioł ofiarny już się znalazł dla kibiców, dla części
Tak, chociaż
kibiców
rzeczywiście
Legii.
takie rzeczy trzeba robić w dłuższej perspektywie, nie tam na
Oczywiście,
dwóch
no,
epizodach, ale.
co nie zmienia faktu, że no, to był nieudany, przynajmniej na ten sezon, bardzo transfer
Bardzo nieudany i też to wejście w Częstochowie też było bardzo nieudane. No, to jak Kun grał w defensywie, raczej każe sądzić, że nie doszłoby do takiej akcji, gdyby był na boisku.
Aczkolwiek Kun też miał mnóstwo problemów i też z tym Tudorem, bo też tam akcja na granicy rzutu karnego była, więc gdyby to sędzia może inaczej zinterpretował, to wtedy by się sypały gromy na Kuna.
No generalnie są powody,
No.
by zastanawiać się nie tylko w Legii nad trenerem, ale też nad dyrektorem sportowym, nad transferami, nad konstrukcją kadry, bo Gonçalo Feio też z tymi problemami się będzie zmagał, z którymi zmaga się Costa Runiaić. Myślę, że no, jedni i drudzy mogą być o tyle zadowoleni, że te mecze nie przekreśliły, ten mecz nie przekreślił całego ich sezonu, a to jest oczywiście związane z tym, co się wydarzyło w innych spotkaniach. I chyba bym chciał, żebyśmy przeszli teraz nie do lidera, ale do najbardziej chyba szokującego wyniku tej kolejki. Chociaż po prawdzie to chyba przed tygodniem sygnalizowaliśmy, że coś takiego się może wydarzyć, czyli mecz Puszczy Niepołomice z Lechem Poznań.
No,
Lech.
nie bądź taki kurtuazyjny, bo ty sygnalizowałeś coś takiego. Ja nawet twierdziłem, że Lech w tych meczach z tą grupą spadkową zrobi komplet punktów,
No
bo ma
dobra,
teraz
to
serię,
chciałem
a
to
ty
wziąć
właśnie
na nas.
mówiłeś bardzo, że widzisz tu potencjał na 7 punktów albo nawet mniej. No i już jest potencjał na 6 punktów, a nie na 9, więc tu miałeś nosa, ja jakoś nie wiem, mimo że ten Lech z tą Pogonią wygrał, ale w nie najlepszym stylu, jakoś tak cały czas mi się wydaje, że ten Lech się w końcu obudzi, że dostrzeże po prostu tą szansę, jaką ma, ale na razie nic nie pokazuje na to, że ta moja jakakolwiek wiara, może niewielka, ale jaka nawet minimalna w tego Lecha, ma jakiekolwiek uzasadnienie.
No, moim zdaniem najgorsze w tej porażce z Puszczą to wcale nie jest to, że oni przegrali ten mecz, tylko to, że oni go przegrali w taki sposób, że to się toczyło absolutnie na warunkach Puszczy, że Oliwier Zych po tym meczu, nie widziałem jaka była nawet w Kanal Plus 11 kolejki w Lidze Plus Ekstra, ale zakładam, że Oliwier Zych się w niej nie znalazł. To naprawdę nie było tak, że bramkarz był bohaterem, że były słupki, poprzeczki obijane. Lech stracił dwa gole szybko. Do przerwy nie był w stanie stworzyć żadnego zagrożenia pod bramką. Po przerwie też w sumie nie bardzo. Ten gol kontaktowy padł, ale nie była to jakaś super wypracowana akcja. No,
No powiedzmy sobie szczerze, to
z kiksu
z kiksu, no.
Marchlińskiego
Choć
bardzo
strzał
ładny
sam
strzał
ładny
Isaka.
był.
Tak.
Tak,
No
znaczy.
ale no Lech grał po prostu fatalnie i jeszcze ta wyciągana wypowiedź Mariusza Rumaka z konferencji prasowej, że Puszcza wrzuca na chaos, i akurat zestawy fragmentów gry i został ukarany no, bardzo efektownym golem po bardzo wypracowanym rzucie wolnym przez puszczę. I jeszcze to było już takie naprawdę upokarzające, że Kamil Zapolnik powiedział w wywiadzie pomeczowym w Canal Plus, że oni już strzelili gola w ten sposób w pierwszej lidze, tylko widać mniej osób widziało. No to też pokazuje, że nie wiem, analitycy, sztab, no, że Lech nie był przygotowany na to, co go czeka w meczu z Puszczą.
Dla mnie najbardziej przerażające było w tym meczu, jak Lech po prostu wyszedł na to spotkanie, jak się prezentował. Ja nie widziałem ostatecznych statystyk biegowych, ale w pierwszej połowie Puszcza nabiegała 7 kilometrów więcej, w samej pierwszej połowie. W pierwszych 45 minutach, czyli w sumie Puszcza skończyła na 118, nie wiem ile Lech, ale no, dłużej był przy piłce, więc na pewno mniej. No ale ta pierwsza połowa w wykonaniu Lecha to było coś koszmarnego według mnie. No, oni pomijając już te błędy w obronie, Puszcza mogła jeszcze tam, nie mówię, że miała jakieś super setki, ale ze dwa wolne czy rzuty rożne były bardzo dobrze rozegrane. Były jeszcze akcje takie, które przy odrobinę lepszym podaniu mogły zakończyć się naprawdę akcją bramkową. Puszcza, tak jak mówiłeś, to był mecz rozgrywany totalnie na warunkach puszczy. Lech, po prostu Lech, który miał iść do przodu, miał walczyć o mistrzostwo, przyjechał na to spotkanie i po prostu spacerował. Ja nie rozumiem postawy piłkarzy Lecha w tym spotkaniu kompletnie, bo to było zaprzeczenie. Oni zagrali, zaprezentowali tam zero ambicji w tym meczu i nie chcę tutaj w ten sposób umieszczać jakiegoś sukcesu Puszczy, bo to dla Puszczy wygrana z Lechem w takich okolicznościach, w tym momencie to była wielka sprawa i oni zagrali po prostu tak, jak powinni zagrać i odnieśli zwycięstwo. Natomiast no, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że Lech ten mecz przechodził. Nie przebiegał, tylko przechodził.
Ja
No
tutaj
i
tylko uzupełnię, bo spojrzałem 108 kilometrów przebiegniętych przez Lecha, czyli 10 mniej niż Puszcza. No można to uprościć mówiąc, że jeden zawodnik więcej jakby grał w
tak.
Puszczy, bo jeden zawodnik wybiega tak przeciętnie
Około
koło
10.
10 kilometrów.
Tak, czyli tak jakby grali z przewagą jednego zawodnika. No. No i tak to wyglądało, bo po prostu zawodnicy z Niepołomic biegali jak szaleni, walczyli. Wreszcie złapali ten komfort, że prowadzili nie jedną, a dwoma bramkami, to jednak troszkę ich pewnie uspokoiło. No, jednak inaczej się, znaczy nie, że uspokoiło, tylko no, grasz mimo wszystko z odrobiną mniejszej presji, gdy prowadzisz dość długo dwoma bramkami. Oczywiście w końcówce zafundowali sobie taką lekką nerwówkę, no ale Lech tego też zupełnie nie wykorzystał. To nie było tak, że Lech, dobra, no śpimy, 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 ale w końcu wpadł nam ten kontaktowy gol. Może jeszcze wyrównamy, mamy jeszcze też kilkanaście minut było na to, żeby wyrównać. I Lech też w tym doliczonym czasie gry nie zrobił niczego, co by zwiastowało, że ta drużyna cokolwiek chciała wygrać. Znowu na stadionie Krakowi tydzień później mieliśmy sceny pod sektorem kibiców. No, w poprzednim tygodniu tam piłkarze Krakowi tłumaczyli się przed kibicami Krakowi po remisie z ŁKS-em i też było wtedy skandowanie, gdzie jest trener. Tutaj z kolei kibice z Poznania skandowali, gdzie jest Rumak, który poszedł do szatni po meczu, potem wrócił i tam te rozmowy z użyciem megafonu trwały bardzo, bardzo długo. No i sam się zastanawiam, bo na konferencji prasowej widziałem trenera Rumaka kompletnie załamanego. Wczoraj już się pojawiła informacja w Głosie Wielkopolskim, że trener Rumak jednak prawdopodobnie odejdzie, że drużynę poprowadzi do końca sezonu Rafał Janas. Być może to będzie za chwilę, my nagrywamy nasz program w poniedziałek rano, być może, nie wiem, za kilka godzin te informacje się potwierdzą, może się nie potwierdzą, no ale myślę, że może tam dojść do nawet takiej czysto już technicznej zmiany, bo po prostu trener Rumak, jak mówiłem, sprawiał wrażenie na konferencji człowieka kompletnie załamanego, odpowiadał na pytania takim głosem cichym, w zasadzie tam jakiś dziennikarz z portalu kibicowskiego Lecha próbował go tam atakować, ale ale to takie było trochę według mnie kopanie leżącego już. Trenera oczywiście, trener Rumaka, ja nie zamierzam bronić, bo dostał zabawki, miał się wykazać i się nie wykazał. No, jego pracę można, tak jak tutaj mówiliśmy o Koście Runiajczu, pozytywnie, tak jeśli chodzi o trenera Rumaka, to argumentów na jego obronę nie ma, no ale zobaczymy, jak to się potoczy w Lechu, który no nadal ma szansę na Mistrzostwo Polski.
No tak, optymizm po tym spotkaniu oczywiście trzeba opierać w przypadku Lecha na tym, że nadal ma dobry terminarz i nadal ma tylko 4 punkty straty, więc no wiadomo, uciekł jeden mecz, ale jest dalej 6 do końca i sytuacja nie jest zła. Natomiast no, różne rzeczy się zdarzają w piłce, ale mistrzostwo dla Lecha, takie mistrzostwo dla Lecha, to byłoby, znaczy to się tyczy tak naprawdę Lecha, Rakowa, Legii i Pogoni też, biorąc pod uwagę początek sezonu, to mistrzostwo każdej z tych drużyn byłoby naprawdę absurdalne z przebiegu sezonu. No tylko Śląsk i Jagiellonia byliby mistrzami takimi, o których można by powiedzieć, no że przez cały sezon na to rzetelnie
Ale
pracowali i...
wiesz co, ja ci powiem tak, ja bym ten układ zmienił troszkę i bardziej bym postawił jednak na Pogoń. Że nawet jeśli by Pogoń, choć uważam, że Pogoń nie zdobędzie mistrzostwa, byłbym
Nie no,
zaskoczony, ale
u
bardziej.
Pogoni się to czasowo układa dobrze, ale jak popatrzysz, jak się ta jesień zaczynała, gdzie ile oni punktów tam potracili,
Tak, ale
jakie były rozmowy pod sektorem w Lublinie, no.
można to wytłumaczyć tym, że nie mieli bramkarza na początku. Znaczy Pogoń według mnie poza tym początkowym okresem to nie miała takich jakichś takich totalnie kompromitujących wpadek. No, to, że czołowe kluby tracą punkty z zespołami z dołu tabeli, to jest tak już oczywiste, ale nie wiem, no, jeśli chodzi o Śląsk, no to ta wiosna to też nie jest to, co.
Nie, no nie jest, ale wiesz, Pogoń ma 9 porażek w tym sezonie. To jest więcej niż Krakowia i Piast, które mogą spaść z ligi. Wiadomo, one częściej remisują, ale to też pokazuje, że
Tak, no,
9 porażek w 28 meczach to nie jest mało. No.
jednym słowem, no, ta dyskusja się sprowadza do tego, że w tym roku mało kto zasługuje w ogóle na
To tak,
mistrzostwo, a
tylko
ta
Jagiellonia.
kolejka, no,
No.
jest tylko tego dowodem, bo z pierwszej szóstki tylko ta wspomniana Pogoń wygrała.
Dobra, i zaraz do tego
I
przejdziemy, ale
oczywiście i tylko
musimy o
na.
Puszczy powiedzieć jeszcze jedno słowo tylko, że dla niej to może być takie, bo są cały czas te wyliczenia, kto ile może, jak może spaść, i dla niej to może być takie naprawdę odwrócenie sytuacji, bo cały czas się mówiło, że w bezpośrednich meczach, których Puszcza ma trochę i to u siebie do końca sezonu, że tu się rozstrzygnie utrzymanie Puszczy. Ale jednak takie odwrócenie sytuacji, że przystępujesz do tego bezpośredniego meczu, może do tego dojść z przewagą, z takim poczuciem, że nie, Korona na przykład, że Korona musi wygrać, a Puszczy remis wystarcza, to jednak zmienia sposób grania na taki korzystniejszy dla Puszczy. To są punkty, w ogóle no, mówi się zawsze, że... No, to nie w takich meczach Puszcza ma szukać punktów, ale jak policzyć, to z czołowej szóstki Puszcza urwała już punkty każdemu oprócz Pogoni, z którą grała tylko jeden mecz i przegrała u siebie, będzie miała jeszcze rewanż w Szczecinie. Natomiast zdobyła 8 punktów na czołowej szóstce. To jest 28% jej dorobku. Bez tych punktów, urwanych właśnie w taki niespodziewany sposób, Puszczy już by nie było, już by nie miała szans, byłaby na poziomie ŁKS-u i Ruchu. Ona tym urywaniem punktów co jakiś czas komuś, jakiemuś kandydatowi do mistrzostwa, ona się trzyma nad kreską i to jest raz, że przełamanie tej bardzo długiej, ciągnącej się od zeszłego roku serii meczów bez zwycięstwa, to jest ważne, ale, no, ale 3 punkty na Lechu, to znaczy z Lechem w takim momencie, to może zmienić układ walki o utrzymanie, jak dla mnie. Dlatego to
Tak.
trzeba podkreślić, że to, co
No
się dla
to
nich
ty.
wydarzyło, to jest arcyważne.
Tak, no oczywiście. No Puszcza ma jeszcze mecz z Koroną i z Wartą u siebie i z Krakowią. Także myślę, że jeśli by dwa z tych trzech meczów wygrała albo zrobiła, nie wiem, 7 punktów, może 5, to już jej może wystarczyć nawet do utrzymania przy jeszcze jakimś tam punktowym bonusie w pozostałych meczach. Jedyne, co może martwić, no ale. Trenera Tułacza to, że boisko przedwcześnie musieli opuścić no, dwaj kluczowi piłkarze Tomalski, Zapolnik, zwłaszcza Zapolnik. No, na razie jeszcze nie ma jakichś tam konkretnych diagnoz. Myślę, że to nie są jakieś groźne kontuzje, no ale gdyby tam coś się stało w przypadku zwłaszcza zapalnika, którego rola przy pierwszej bramce właśnie może nie została dostrzeżona przez wszystkich, ale po prostu to jest to, co on potrafi robić, czyli wygrać tą długą piłkę w pobliżu pola karnego rywala i komuś tam odegrać, to no, no, to byłby problem wtedy dla Puszczy, która i tak już ma troszkę kontuzji, no ale myślę, że to są twardzi zawodnicy i Puszcza będzie mogła z nich korzystać. W każdym razie walka o mistrzostwo, o utrzymanie zapowiada się emocjonująco.
No teraz tak, rzeczywiście. My musimy lecieć, ale jest jeszcze taki mecz, który bardzo się wybijał na pierwszy plan, no już po fakcie, po tej kolejce to wiemy, czyli Jagiellonia z Krakowią. Mówiłeś o scenach pod sektorem Krakowi przed tygodniem, no ale tutaj efekt nowej miotły zadziałał w sposób spektakularny. Krakowia bardzo rzadko wygrywała na wyjazdach w tym sezonie. To było dopiero trzecie. Wygrana w Białymstoku w debiucie nowego trenera, bo nie będziemy się bawić w duet trenerski, nowego trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia też, napisałem to na Twitterze, trochę osób się nie zgadzało, ale będę brnął w to, że to był pierwszy mecz w tym sezonie, w którym Jagiellonia z taką naprawdę mistrzowską presją mogła podchodzić. Że Legia i Raków po remisie ze sobą mogły mieć poczucie, że mistrzostwo im odjechało. Pogoń jest daleko. Lech, wiadomo, katastrofa, przegrana z Puszczą, a nastroje takie, że nikt o mistrzostwie nie myśli. I Jagiellonia ma mecz z Krakowią u siebie, gdzie wygrywa, skreśla Raków i Legię z walki o mistrzostwo, odjeżdża, pokazuje, że idzie po tytuł, no ale ma też już coś do przegrania. I nie można, moim zdaniem, patrząc na przebieg tego meczu, sprowadzić tego wszystkiego do presji, której nie udźwignęli zawodnicy Jagiellonii. No ale fakt faktem, że nie wykorzystali szansy, którą naprawdę mieli teraz, żeby zacząć już taką ucieczkę do mety samotną. No a nie wykorzystali tej szansy, mimo że prowadzili 1-0, czyli teoretycznie najtrudniejsze zrobili w takim meczu. Jeśli jest jakaś presja, no to ona odpuszcza, gdy strzelasz pierwszego gola. Natomiast no, olbrzymie znaczenie dla przebiegu tego spotkania miała szybka czerwona kartka dla Adriana Diegueza. No, bardzo kontrowersyjna, chyba tak trzeba powiedzieć. Granie przez większość meczu w osłabieniu nie pozostało bez wpływu. Nie pozostało bez wpływu to, że już przegrywając 1-2 nie wykorzystała rzutu karnego Jagiellonia. Pierwszy rzut karny obroniony w Ekstraklasie przez Sebastiana Madejskiego. Kilka jego dobrych interwencji jeszcze przy wyniku na styku, gdzie Jagiellonia mogła nawet w osłabieniu wrócić do grania. No i Krakowia odnosi tutaj równie ważne jak Puszcza zwycięstwo w walce o utrzymanie, równie niespodziewane. No, a dla Jagiellonii oczywiście świat się nie skończył, dalej są w dobrej sytuacji, ale taką bardzo dużą szansę, żeby uspokoić sytuację w walce o mistrzostwo zmarnowała.
Ja postawię nawet mocniejszą tezę. Według mnie, gdyby Jagiellonia wygrała mecz z Krakowią, to poznalibyśmy mistrza Polski w tym sezonie. Także tutaj według mnie Jagiellonia zmarnowała ogromną szansę. Po prostu czasem takie mecze się zdarzają, bo Jagiellonia nie zagrała jakoś źle, ale nie wytrzymała tej presji właśnie. Może ta czerwona kartka. Czasami chyba warto odpuścić. Prowadzi się 1-0, najwyżej rywal by wyrównał. Mamy jeszcze
A
bardzo,
dla
bardzo
ciebie ta
dużo.
czerwona kartka jest ok?
Jest to, powiem ci tak, jak to oglądałem w telewizji, wydawało mi się, że nie ok. Potem widziałem jakieś takie ujęcie z góry, że to jednak była modelowa sytuacja, jeśli chodzi o tą taką stuprocentową sytuację, że rywal miał już, Kalman miał już opanowaną piłkę, drugi obrońca był dość daleko, szedł sam na sam. No,
No i właśnie ten
bardzo
drugi
bym się.
obrońca sprawia, że dla mnie jednak, że on, no i dlatego to jest dla mnie kontrowersja, że dość daleko od bramki, a drugi obrońca był i też Kalman był poza światłem bramki w momencie, gdy był zatrzymywany, więc dlatego mówię o kontrowersji, bo gdyby trochę inny był układ tam i miejsce na boisku i układ obrony Jagiellonii, to nie byłoby wątpliwości.
Ja powiem tak, dla mnie to nie była oczywista czerwona kartka, natomiast aż tak bardzo kontrowersyjna. Nie, ja większe pretensje bym miał do zawodnika do Diegeza, że po prostu nie potrafił tego oszacować, niebezpieczeństwa i nie potrafił też oszacować kosztów swojej interwencji, bo według mnie po prostu no, trzeba czasem odpuścić, zwłaszcza w takiej fazie meczu. Ja rozumiem, że gdyby to była, nie wiem, 70. minuta i Jagiellonia prowadziła 1-0, to jak najbardziej. Natomiast w tak wczesnej fazie meczu nawet uważam, że zawodnik musi kalkulować to, że lepiej stracić bramkę niż wylecieć z boiska. No ale oczywiście no, to są emocje, to są sytuacje boiskowe, które się zdarzają. On robił wszystko, żeby zatrzymać przeciwnika i przekroczył przepisy. A sam mecz był po prostu niesamowity, bo to po prostu tyle zwrotów akcji, niby zwycięstwo Krakowi takie dość pewne 3-1 i już potem może i zasłużone, bo Krakowia miała też jeszcze mnóstwo innych sytuacji, no ale też właśnie te momenty, o których wspomniałeś, czyli rzut karny, który mógł dać remis do szatni. Potem była ta sytuacja taka na początku drugiej połowy, gdzie Jagiellonia mogła wyrównać, poszła akcja Krakowi i padł gol na 3-1, no, który już generalnie zamknął to spotkanie, ale też jeszcze nie do końca, bo działo się dużo. No, Jagiellonia rzeczywiście, no, chyba rzeczywiście troszkę jej ta presja nie pomogła. Bo te wyniki, które się ułożyły, no jeszcze nie znali im wyniku meczu Śląska w Zabrzu, ale to, co było wcześniej, no to, jak mówię, dla mnie, gdyby Jagiellonia ten mecz wygrała, to ja bym głosił, że poznaliśmy mistrza Polski.
Nie, Krakowia wobec wygranej Puszczy też znalazła się pod taką dużą presją przed tym meczem, jeszcze biorąc pod uwagę, że w następnej kolejce zagra z Puszczą. No i przy porażce w Białymstoku, którą można było mieć wkalkulowaną, a to byłby mecz naprawdę, no taki finał, no nie finał, bo wiadomo, jest jeszcze parę innych drużyn zamieszanych i parę kolejek, no ale mecz, który mógłby bardzo poważnie wpędzić Krakowie w tarapaty. W ten sposób oni się cały czas z tą przewagą utrzymują, to Puszcza jest goniącym zespołem, uciekającym przed koroną, ale goniącym Krakowie. Krakowia jako najsilniejszy w tej chwili zespół z zagrożonych spadkiem, więc no tutaj, no mówiliśmy o ryzyku, jakie podejmował Mateusz Druszcz, zmieniając trenera i zmieniając na takiego w tej fazie sezonu. I to ryzyko nie zniknęło po tym jednym zwycięstwie. Natomiast no, myślę, że dzisiaj prezes Krakowi może sobie myśleć, że warto było, bo zadziałał ten efekt, na który się zawsze liczy, gdy się zmienia trenera na parę kolejek przed końcem, że właśnie coś takiego się wydarzy, zupełnie niespodziewanego, czego nikt nie miał wkalkulowanego, a przyjdą takie arcyważne punkty, które się mogą okazać naprawdę kluczowe w walce o utrzymanie. To wszystko, co się wydarzyło w
To
niedzielne
znaczy, ja bym
popołudnie.
jeszcze tylko dodał, że też przestrzegałbym też troszkę Krakowie, żeby nie wpaść w taką troszkę euforię przesadną, jak po meczu z Rakowem, z Radomiakiem, który wygrała Krakowia 6-0 na początku sezonu. Bo no, co by nie mówić, Krakowia na wiosnę odniosła dwa zwycięstwa. To były dwa zwycięstwa w meczach, w których grała praktycznie przez większość czasu. Pierwszym cały czas, a w drugim przez 3/4 z przewagą jednego zawodnika. Nie chcę tu umniejszać sukcesu w Białymstoku, ale też trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy. No i przede wszystkim chciałbym pochwalić tego nowego trenera, Dawida Kroczka, że po prostu no, zdecydował się postawić do bramki Madejskiego, bo Jacek Zieliński 2 mecze temu dokonał zmiany w bramce, tak po niezbyt udanym występie Madejskiego, i on jak twierdził, bo były o to pytania, że on nie dokonuje zmiany w bramce na 1 czy 2 mecze, także podejrzewam, że Hrosso broniłby do niego u niego do końca. Natomiast no, ta decyzja o zmianie bramkarza według mnie okazała się kluczowa, bo myślę, że bez tej dyspozycji, w jakiej był Madejski, to Krakowia miałaby jednak ogromne problemy, żeby mecz w Białymstoku wygrać.
Tak, no zmienianie Madejskiego w ogóle w tym sezonie moim zdaniem nie było poparte wnikliwą analizą jego występów, tylko taką bardziej bezradnością, że
Coś zmienię.
trenerzy chcą dać impuls, coś zmieńmy, więc może zmieńmy bramkarza, bo akurat jego jeszcze nie zmienialiśmy. No i Tylko tyle, ale tutaj bramkarz, który rozgrywa dobry sezon, naprawdę dobry sezon, wskoczył znowu do bramki i rzeczywiście bardzo pomógł Krakowi, ale
Także
zgadzam
ja
się,
myślę, bo
sytuacja
tam się
się.
zastanawiałeś nad tym bramkarzem w 11 kolejki, to pewnie się Madejski znalazł, a jeśli nie, no to naszym faworytem jest,
Tak,
tak?
zdecydowanie. I Krakowia oczywiście ma dalej mecz z Puszczą Arcyważny, który jak pójdzie źle z jej perspektywy, to znowu sytuacja będzie bardzo skomplikowana. Więc to oczywiście jest duże zwycięstwo, ale to jeszcze jest dużo do grania i terminarz Krakowi nadal jest trudny. To się nic nie zmieniło, no ale mogło się zmienić na szczycie w związku z tym wynikiem, bo Śląsk Wrocław do meczu z Górnikiem przystępował z perspektywą powrotu na pozycję lidera. Dość niespodziewanego, biorąc pod uwagę, jak ta wiosna dla Śląska przebiega, ale no, trzeba też było brać pod uwagę, że możliwość jest dość mocno teoretyczna, bo Śląsk grał bez pauzującego Erika Exposito. Grał w Zabrzu na bardzo trudnym terenie z Górnikiem, który wrócił na dobre tory, wygrywając przed tygodniem w Lublinie. Wrócił do walki o europejskie puchary, co tu kryć, bo po wygranej Górnika ze Śląskiem do podium Zabrzanie tracą tylko 3 punkty. Nie ma żadnego powodu, żeby tworzyć jakąś mentalną granicę między 6. a 7. miejscem, że 6 drużyn walczy o puchary, a 7. nie, bo jeśli to są 3 punkty, no to Górnik doskoczył do tej grupy, do której próbował doskoczyć, nie udawało się. Jeszcze jej nie rozbił, cały czas jest 7., ale jest już jak najbardziej w zasięgu podium, co też jest absolutnie szalonym dowodem na szalony przebieg tego sezonu.
Tak, Górnik nie zagrał też jakiegoś wielkiego meczu ze Śląskiem. Nawet tak podkreślał to nawet Jan Urban, że w pierwszej połowie oni po prostu grali słabo, że rywal był lepszy. No a Śląsk, tak jak wspomniałeś, grał bez Exposito. To była jakaś tam taka kolejna szansa dla Patryka Klimali, żeby pokazać, że to, że Śląsk go już jesienią podpisał kontrakt, że go przygotowywał na wiosnę, że on miał być takim jakimś dodatkowym atutem tej drużyny na wiosnę, że to się potwierdzi. Klimala nie zagrał złego meczu, naprawdę starał się, no ale to jest napastnik i liczą się liczby. No na razie ten transfer liczbami się nie broni. Tutaj był bardzo bliski, no, trafił w słupek na 1-1, to jeszcze mogło odwrócić losy meczu. Ale mówię, no, zatrudniając Klimale, Śląsk pewnie liczył na kilka goli, a tego nie ma. No i też ten Śląsk taki typowy, jak mówiliśmy, typowy Śląsk jesienią, który przepychał mecze, w których grał słabo, tak na wiosnę ten Śląsk jest taki typowy, że po prostu nie potrafi przepychać meczów, nie potrafi wygrywać. Nawet jak jest lepszy, to też mu to przychodzi z trudem. No i trzeba jeszcze wspomnieć o kim, no, dwóch bohaterach tego meczu, czyli Enali i Lukoszek. No, Lukoszek sobie strzelił dwa gole, co na pewno zapamięta na zawsze. No i ten Enali, który kolejny zawodnik znikąd wypromowany przez Górnika, na którym Górnik może zarobić jakieś pieniądze, które pozwolą przetrwać kolejny jakiś tam zakręt, jakieś zamieszanie, bo w tym klubie jest nadal totalne zamieszanie i to jeszcze większe niż było, bo już teraz wchodzą w grę jakieś sprawy sprzedaży klubu, konflikt dalej, próba wykorzystania Lukasa Podolskiego, odpowiedzi na Twitterze, więc nie wiem, czy ten Górnik tak naprawdę jest realnie zaangażowany w walkę o puchary, to znaczy jest pod względem sportowym, ale organizacyjnie, czy to by po prostu jednak Górnika mimo wszystko nie przerosło, gdyby oni się do tych pucharów doczłapali, czy tam weszli, nie doczłapali, ale weszli, wywalczyli to sobie sportowo. Ja myślę, że im się to nie uda, natomiast to, co robi Jan Urban z Górnikiem na wiosnę, zasługuje na ogromne uznanie.
Tak, to nie podlega dyskusji. Ja bym tylko jeszcze chciał kilka słów o Patryku Klimali, bo tak cały czas się o nim mówi, że znowu nie strzelił, znowu się nie przełamał, ale ja się zastanawiam naprawdę, czy są podstawy realne, żeby mieć wobec niego oczekiwania, bo mam wrażenie, że oczekiwania wobec Klimali wynikają z tego, że Celtic Glasgow kiedyś za niego przepłacił i okazało się, że nie trafił. No ale w skali Celticu to może nie był jakiś gigantyczny problem, ale tylko dlatego dzisiaj tyle się o Klimali mówi, bo naprawdę on ma 51 meczów w Ekstraklasie. Oczywiście nie wszystkie pełne, ale ma w nich 8 goli. 25-letni zawodnik. No, mimo wszystko Daniel Szczepan w tym sezonie strzelił więcej goli dla ostatniego w tabeli Ruchu Chorzów niż ma Klimala w ekstraklasowej karierze. Patryk Makuch, który nie jest rewelacyjny, też ma 25 lat. Ma 63 mecze w Ekstraklasie, trochę więcej, ma 10 goli. Naprawdę, może to jest ten format napastnika, a nie zawodnik, który będzie wzmocnieniem drużyny, która chce być mistrzem Polski. No, po prostu drugi napastnik, ale trzeba oczekiwać przepaści między Erikiem Exposito w formie, w jakiej jest w tym sezonie, a Klimalą, bo nie ma podstaw, żeby sądzić, że tej przepaści nie będzie. No, oczywiście trzeba dorzucić do tych oczekiwań młodzieżówkę Czesława Michniewicza, w której i nie tak Czesława Michniewicza, w której on się obiecująco spisywał, ale też bez przesady. On ma w reprezentacji U21 w karierze 4 bramki w 9 meczach. No, to jest lepsza średnia niż ma w Ekstraklasie, ale też nie taka, żeby mieć jakieś wielkie oczekiwania wobec niego. No, ale no Śląsk, możemy o nim powtórzyć to samo, co o wszystkich pozostałych, czyli uciekł jeden mecz, ale generalnie sytuacja się w tabeli nie zmieniła, Górnik się zbliżył. Największym wygranym z tej czołowej szóstki, jest właściwie jedynym wygranym, jest jedyny zespół, który wykonał swoje zadanie tak, jak miał, czyli Pogoń Szczecin, i wykonał je zadanie. Tak, zupełnie to zadanie zupełnie bez historii. Rzadko się to zdarzało ani Pogoni, i Ruchowi w tym sezonie. To znaczy, Pogoń dostała u siebie rywala, z którym miała wygrać, i po prostu to zrobiła bez żadnych momentów, w których mogło się to potoczyć inaczej, bez żadnych emocji. Po prostu wzięła Ruch od pierwszej minuty. No i zaczęła mu strzelać gole. A tak samo Ruch, mimo że jest teraz już ostatni w tabeli, że cały czas jest w strefie spadkowej, to nie zdarzały mu się mecze, w których aż tak dotkliwie odstawałby od rywala. Mówiłeś o tym, że że poznalibyśmy mistrza, gdyby Jagiellonia wygrała. No, Ruch i ŁKS, tu jakby dwóch spadkowiczów już znamy, może nawet nie po tej kolejce, może to już było wcześniej wiadomo, ale to się już wyklarowało, że Ruch i ŁKS grają już o dobre wrażenie. ŁKS ostatnio robi to wrażenie całkiem niezłe, teraz znów wygrał, ale tak naprawdę to te drużyny już są poza walką, jedna i druga.
Tak, no Ruchu nie ma co mówić, raczej
Nie.
trzeba spuścić zasłonę milczenia. Fatalny mecz. Może były tam jakieś momenty
No w
po tej
pierwszej połowie przy
pierwszej
2-0,
połowie,
no.
ale no to były momenty i nic z tego nie wynikało. Natomiast no Pogoń zagrała tak, jak powinien zagrać zespół pretendujący jeszcze do Mistrzostwa Polski. No,
Wciąż jest
najsłabszą.
podwójna korona możliwa.
Tak.
No nie jest bardzo prawdopodobna, ale jest możliwa.
No. Także tutaj duże uznania dla Pogoni. Ciekawy jestem, no jeśli Pogoń taką formę utrzyma do końca, jeśli złapie serię, to kto wie, no, może i tak podwójna korona zawita do Szczecina, zobaczymy, ale ja po prostu jedyne co o tym sezonie w Ekstraklasie można powiedzieć, to brak stabilności, to dotyczy wszystkich 18 zespołów, to znaczy może niektóre
Nie,
miały
ŁKS i Ruch są stabilne.
no ale ŁKS na przykład, gdy się popatrzy na samą taką tabelę wiosny, albo nawet tabelę od momentu, gdy tam dokonano drugiej zmiany trenera, to ten ŁKS wcale taki najgorszy nie jest i gdzieś się tam by plasował w okolicach pewnie 10. miejsca, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, więc też jakieś tam momenty ma takie znacznie lepsze niż wcześniej, więc mówię, no jeśli chodzi o tą stabilność, to raczej w negatywnym znaczeniu zdarzała się, natomiast jeśli chodzi o taką stabilizację formy na wysokim poziomie, to jest wszystko po prostu Tak niepewne, tak próbowaliśmy właśnie z tą Jagiellonią czy jesienią ze Śląskiem, no ale z perspektywy całego sezonu praktycznie każda drużyna to jest jedna wielka zagadka i nigdy nie wiemy, czy w danym tygodniu ta drużyna wyjdzie i pokaże fajerwerki, czy po prostu się skompromituje i zagra na żenującym poziomie. Więc tak będziemy jeszcze pewnie ten sezon podsumowywać, ale te już prawie cztery, chyba piąte sezonu, czy tam trzy czwarte za nami, więc do tej pory tak to można scharakteryzować. Natomiast jeśli chodzi o UKS, no to cenne zwycięstwo, jakieś takie dające o tyle satysfakcję, że po prostu no, opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Radomiak, który oczywiście przyjechał naładowany do Łodzi wygraną z mistrzem Polski po może nie jakimś super meczu, no ale ten triumf z Rakowem w poprzedniej kolejce był w Radomiu dość mocno fetowany, no i po prostu przyjechał do Łodzi, gdzie miał to potwierdzić, że ta wiosna, że trener opanował kryzys, że fajnie wybrnął z niego, no i dostał w łeb. Oczywiście powrót do starych grzechów, czerwona kartka, ale UKS naprawdę w pierwszej połowie zdominował kompletnie Radomiaka i tu ja mam taki problem z Tejanem, napastnikiem ŁKS-u. Od początku, gdy go pierwszy raz zobaczyłem, zauważyłem, że on naprawdę potrafi coś, że coś w sobie ma, a praktycznie cały czas nie potrafił tego pokazywać. Jakoś tak miał mecze lepsze, wydawało mi się, że zaskoczy, że będzie ciągnął ten ŁKS, ale potem przychodziły mecze, w których kompletnie nic nie pokazywał albo grał słabo, przeciętnie. No a tutaj tą gwiazdkę, wschodzącą gwiazdę futbolu, czyli Lukę Wuskowicza, no dwa razy ograł, jak nie przymierzając juniora, to znaczy pokazał, jak doświadczony napastnik może sobie poradzić jeszcze z 17-latkiem, no i zdobył dwie fajne bramki. Także no, UKS jakieś tam powody do zadowolenia ma, no i takie nadzieje na to, że ten spadek do pierwszej ligi nie będzie taki z hukiem. Znaczy on będzie z hukiem, ale taki, że są już podstawy do tego, żeby coś mieć w lecie i na przyszły sezon tej pierwszej lidze po prostu powalczyć o powrót.
No, ja tylko powiem, że ja Tejana kompletnie nie traktuję jako takiego poważnego napastnika. To znaczy, on oczywiście coś w sobie ma. Widać, że w tej ulicznej piłce, o której się mówi, że on jakieś takie, jak są jakieś triki w klatkach wykonywane, to on potrafi takie rzeczy, ale trochę mam z nim jak z Peterim Forselem kilka lat temu, że a wszyscy się zachwycali, że no grubasek, ale potrafi strzelić gola z dystansu i ma dobrze ułożoną stopę. Też właśnie obecność takiego napastnika jak Tejan w polskiej lidze przypomina, że czasem w niektórych rejonach tabeli ta liga jeszcze odbiega od takich zupełnie profesjonalnych standardów, że raczej tak napastnicy w poważnej piłce nie grają w taki sposób jak Tejan. No, chodzi mi o takie wyłączanie się w trakcie meczu, granie swoich meczów, takie bardziej popisywanie się często niż granie dla zespołu, mimo tego, że on rzeczywiście. Myślę, że może być twarzą tego ŁKS-u, że jak się będzie wspominać po latach, że był ŁKS w Ekstraklasie w sezonie 23-24, to Tejan się będzie kojarzył z tym zespołem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on miał przyszłość w Ekstraklasie po spadku ŁKS-u albo w jakiejś innej lidze na w miarę dobrym poziomie, no bo właśnie on pokazał, że wyróżniał się w tym spadkowiczu i zasługuje na to, żeby grać na wyższym poziomie. Ja tego nie widzę, no ale zobaczymy jak będzie. No mamy jeszcze mecz, nie wiem, ja szczerze mówiąc o Stali z Widzewem bym nie mówił za dużo, bo
No
ani ten
właśnie.
mecz nie miał znaczenia, ani nie wydarzyło się tam nic wielkiego. No dwa zespoły ze środka tabeli zagrały mecz, w którym właściwie było po jednym celnym strzale, takim wartym odnotowania, więc
No, jedyne, co można wspomnieć, to że no, coś się w tym Mielcu zacięło w ofensywie, bo to był chyba czwarty mecz bez gola.
Tak. A nawet wtedy, kiedy strzelali z ruchem, to były stałe fragmenty, więc tam akcje już dość dawno nie wychodziły. Tak, Ilias Kurin królem strzelców nie zostanie, nawet przy Eriku Exposito, który nie strzela wiele w rundzie wiosennej. Natomiast bardzo ważny był mecz Warty z Koroną, bo on znowu wepchnął Koronę do strefy spadkowej. Dla Warty arcyważna wygrana i dla mnie też. Znaczy punktowo to niczego nie rozstrzyga i tutaj każdy z tych zespołów jest nadal zagrożony, zwłaszcza wobec wygranej Puszczy, ale ja patrząc na ten mecz miałem jednak poczucie, że Warta jest zespołem wyższej klasy niż Korona i to było dla mnie zaskakujące odkrycie, bo rzadko o Warcie myślę jako o zespole wyższej klasy, ale biorąc pod uwagę problemy personalne, jakie Korona oczywiście miała to i cały czas ma, to nie jest optymalna jedenastka, ale z drugiej strony nie można tego traktować jako wymówki, bo to się chyba nie zmieni. To znaczy Korona albo obroni ligę mając problemy personalne, nie grając w optymalnym składzie, albo jej po prostu nie obroni. Musi sobie radzić z tym, co ma. No a Warta po powrocie z relaka, mając możliwość wpuszczania z ławki całkiem niezłych piłkarzy, wyglądała po prostu dla mnie na zespół, który po pierwsze zasłużenie wygrał, a po drugie nie wyglądała dla mnie jak taki zespół, który będzie bardzo poważnie zagrożony spadkiem, chociaż no wiadomo, sytuacja w tabeli na to wskazuje.
Generalnie po tej kolejce ja mam wrażenie, że jest tych zespołów jeszcze kilka i różne scenariusze są możliwe, ale tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że walka o utrzymanie rozegra się między Puszczą i Koroną. Troszkę tak już redukuje te emocje, ale no, może się mylę, może
No jeszcze
rzeczywiście
bardzo ważne będzie, co w poniedziałek zrobić, czyli dzisiaj zrobi Piast z Zagłębiem, no bo jeśli Piast przegra, to ma tyle punktów, ile puszcza.
Tak, ale mówię, no zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast w tej chwili z tego grona, no Korona rzeczywiście fatalnie wygląda i to trener Kuzera po meczu po prostu, no pierwszy raz chyba skrytykował aż tak bardzo mocno piłkarzy, że brakowało jakiegoś, nie użył słowa zaangażowania, no ale że nie było pojedynków, nie było walki, że po prostu jeśli chodzi o te cechy wolicjonalne, to Warta była zdecydowanie lepsza. No oczywiście też dołożyła jakość piłkarską, bo Warta ten mecz wygrała absolutnie zasłużenie, skromnie 1-0, powinna wygrać wyżej, bo była po prostu zespołem lepszym i w zasadzie cały czas kontrolowała ten mecz. No dla Warty był to tak samo ważny mecz jak mecz Puszczy z Lechem czy Krakowi w Białymstoku, bo po prostu te 3 punkty dla Warty były bezcenne i to jeszcze w takim bezpośrednim starciu, bo gdyby ten mecz wygrała Korona, to dzisiaj bym mówił, że Warta jest jednak takim głównym
No,
kandydatem
Warta
obok.
byłaby dzisiaj w strefie spadkowej,
Tak,
gdyby ten mecz przegrała.
więc to był mecz naprawdę dla nich no, taki super kluczowy. Dodał na pewno dużo optymizmu, natomiast no w Koronie się zaczyna robić nerwowo. Jeszcze wspomniałeś o tych problemach zdrowotnych, wypadł im do końca sezonu Godinho, który zerwał więzadła, więc kolejna strata. Ja tak nigdy aż przesadnie Koroną się nie interesowałem, w sensie takim, żebym wnikał, jakie tam są nastroje wśród kibiców, ale po tym meczu trochę sobie poczytałem takiego Twittera związanego z Koroną Kielce i co mnie tak mocno uderzyło, to dosyć ostra krytyka Kamila Kuzery, który no, w tamtym sezonie był bohaterem trybun, bo uratował dla Kielc Ekstraklasę. Teraz z kolei bardzo duża taka jazda po nim była, dostrzegłem wśród kibiców. Na pewno chyba jest tam już gorące krzesło. Nie wiem, jak w Kielcach będą reagować, czy po prostu też nie wytrzyma ktoś nerwowo i nie postawi na jakiegoś strażaka. Nie wiem, czy są tacy na rynku, no ale ten
No, to jest
scenariusz po tym,
Leszek
co.
Ojrzeński, ale to
No
żartobliwie
nie,
mówię.
to jest
Mówię
oczywiście
żartobliwie,
żartem.
ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że sięga się po Leszka Ojrzeńskiego w takiej sytuacji, w takiej drużynie. No ale Korona akurat ma spaloną tę ścieżkę. Natomiast ja powiem ci, że do mnie, jako że tam dość często komentuję, to dość często odpryski jednak z Twittera Korony docierają i tam. Sądząc po tym, to krzesło było gorące już dość dawno. To znaczy, że ciśnienie na Kamila Kuzerę było dość duże. Zresztą ten jego taki głośny cytat z konferencji, zresztą chwalony słusznie, o tym, jak on tam w hejterów internetowych uderzał, to nie byli jacyś, nie był ogólny przekaz do hejterów światowych, tylko to był do kieleckich, no, do tego, co się dzieje wokół niego, wokół drużyny. Tam jest ciepło i teraz się też zastanawiam, co się wydarzy. Chociaż ma Korona, myślę, całkiem wdzięczny mecz teraz na przełamanie, czyli no,
Derby.
traktowany jako derby tam mecz z Radomiakiem u siebie, z Radomiakiem, który no, jest no, tak negatywnie nieprzewidywalny, który lubi grać w osłabieniu tej wiosny regularnie, a z drugiej
No i z
strony
którym oni sobie świetnie radzili w ostatnich
nie mają
latach.
wielkiego ciśnienia. W Radomiu oczywiście będzie ciśnienie związane z derbami, ale to też trzeba będzie tych nowych zawodników przekonywać o tym. Więc Korona w takiej sytuacji teraz myślę, że może zapunktować w następnej kolejce. No i zobaczymy, co się wydarzy. No bo Puszcza znowu ma mecz z Krakowią, więc Warta ze Stalą, Mielec u siebie. To wszystko są takie mecze, gdzie się będzie już rozstrzygało utrzymanie, a my mamy w ten sposób omówioną kolejkę i na pewno o jednym możemy być pewni, że za tydzień znowu się wydarzą kompletnie niesamowite, niespodziewane rzeczy, o których dzisiaj, poniedziałek rano, nie mamy pojęcia. I tak to z naszą Ekstraklasą jest. Dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i słyszymy się za tydzień. Wtedy podsumujemy sobie to, co Ekstraklasa nam przyniesie przez najbliższe 7 dni.